dlaczego miałabyś się ubierać, bo to jest ten celebrycki moment, wzorując się na 16-letniej dziewczynie. Na tym polega celebrytyzm. Szczególnie teraz w internecie odkrywamy, że chłopak, który siedzi cały czas, jest nastolatkiem przy komputerze, zarabia w jeden wieczór więcej niż jego ojciec przez miesiąc. Od momentu powstania internetu. Internetu, który
zmienił wszystko.
Zmienił wszystko, zastanawiam się nad dobrym słowem, przeorał.
Dzień dobry Państwu, witam w kolejnym odcinku Gwiazdozbioru. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Wiesław Godzic, filmoznawca i medioznawca. Zapraszam. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cieszę się, że mogę Cię gościć. No i tak jak tytuł programu i tak jak zapowiedziałam, czyli gwiazdy. Kim jest gwiazda? Dla ciebie gwiazda filmowa, czy też gwiazda, tak jak kogoś się nazywa gwiazdą. I jak to historycznie było? Pierwsze gwiazdy.
Ja zastanawiałam się, w którym momencie powinienem stwierdzić, że ja nie jestem gwiazdą, więc w tym momencie właśnie to wypowiem. Nie jestem gwiazdą, dlatego że jedną z cech gwiazd jest chęć bycia gwiazdą. A ja takiej chęci nie mam, bo oglądałem niedawno film Crown, serial, i ten ostatni odcinek, który oglądałem, dotyczył księcia Williama, który nie cierpi mediów. Mówi, że to jest zgroza, że gdyby mógł, to by straszne rzeczy z nimi zrobił. Ja tak nie mówię, bo ja z tego żyję, ale na twoje pytania nie ma takich prostych odpowiedzi, dlatego że historycznie rzecz biorąc, to mówimy o takich dandysach w XVIII wieku i wyłącznie zajmowali się literaturą. Natomiast rzeczywiście w momencie, gdy wystartowało kino, to wówczas bardzo ciekawy obraz tego kina się stworzył, mianowicie taki trójetapowy. Po pierwsze, gdy powstała jakaś osoba, na którą można by zatrzymać wzrok, to wówczas ta osoba, okazuje się, była absolutnie wymienna. To znaczy, nie było w czasach Griffitha na przykład z Lillian Gish. No, Lillian Gish to będzie ten drugi etap. Otóż nie było nic ważnego w tych osobach. Jedna złamała nogę, dawaj następną. Jednym słowem, nie było parcia, ciśnienia, ale także przekonania, że te osoby, i to jest drugi etap, że te osoby są ważne i one kogoś są ważne i są inne. Każda jest inna od drugiej. I trzeci etap, ten najważniejszy, polegał na tym, że pewnego rodzaju osobowość wmontowano w tę postać, więc Lillian Gish była Lillian Gish. O, to jest ciekawa osoba, pójdźmy, zobaczmy. No a potem to zaczyna się, to znaczy potem były gwiazdy, a nie celebrities. Tak naprawdę, chwilkę o gwiazdach powiem, ale tak naprawdę to ten motyw celebrities pochodzi od Marilyn Monroe, od tego momentu. Natomiast w Polsce, no 10-15 lat temu, tak, powstało to pojęcie. Ja przepraszam, że tak powiem, ale to niektóre encyklopedie powiadają, że od czasu mojej książki, znani z tego, że są znani, że zaczęto używać. Ja zamiennie mówię o celebrities albo o celebrytach, celebrytkach. Nie mogłem się jeszcze zdecydować, a książka jest gruba. Krótko rzecz ujmując, kultura celebrytów polega na tym, że znani są z tego, z czego są znani. Jurek Bralczyk twierdzi, że on był pierwszy. To znaczy on pierwszy we wszystkim jest. Gdy spytano go, kim jest celebryta, to on mówi, no właśnie ja jestem. Ja się znam na tym, znany jestem z tego, że jestem znany. To nie jest takie proste, bo jeszcze natychmiast z tym się wiążą pieniądze, o których wprawdzie jako humaniści nie będziemy za długo mówić, ale zwrócimy uwagę, że tu chodzi o pieniądze. No i także tu chodzi o ekonomię, to znaczy właściwie dlaczego miałabyś się ubierać, bo to jest ten celebrycki moment, wzorując się na 16-letniej dziewczynie. Na tym polega celebrytyzm, że jest dziewczyna, która, dziewczyna, chłopak, ale zwykle ma faszony, która mówi, tak, ubierajcie się tak jak ja. A tę kreację zdobyłam od firmy takiej i takiej. Będę jej używała, jest świetna, cudowna, a ja jestem piękna.
A dawne gwiazdy. Powiedziałeś, że Marilyn Monroe właściwie od jej czasu zaczęło się
być... Vivian Gish jeszcze.
Tak, ale to gwiazdy, a nie, no bo to też możemy mówić o Grecie Garbo czy Marlenie Dietrich. I to z tym szło cała pewnego rodzaju otoczka wokół tych osób, ale co je, myślę sobie, tak łączyło, przed naszą rozmową się zastanawiałam i to jest przeciwieństwem tych gwiazd dawnych do tych celebrytów, że gwiazdy lubiły, żeby być owiane tajemnicą. I to stworzyło pewne misterium wokół nich, że każdy chciałby się dowiedzieć czegoś więcej, niekoniecznie mógł wiedzieć. I też gwiazdy, co jest akurat wspólne z celebrytami, najbardziej chyba bały się starości i wolały odejść w zapomnienie i żeby zostały w pamięci jako te osoby, kiedy były młode, w rozkwicie. Przecież już właśnie nie pamiętam, czy to Greta Garbo, czy chyba Greta Garbo, która się ukrywa od pewnego momentu i nie można było jej zdjęć zrobić, nie wiadomo było, gdzie ona jest.
No bardzo jest to ciekawe, bo jak się przypomni, jak Jezus poczuł to, że ktoś dotyka Jego, w szczególny sposób dotyka skraju Jego szaty. Tak mniej więcej jest. Jeśli chcesz, należysz do grupy, tam zwykle są fani, jakkolwiek ich nazywano. Jeśli w sposób szczególny, tak jak Lady Godiva, która przez puste miasto przejechała i tylko jedna osoba naga, i tylko jedna osoba, i ona to poczuła, ten wymiar patrzenia się, to właśnie ta osoba patrzyła w innym, erotyczny, jakikolwiek, w każdym razie inny sposób. I to mniej więcej mamy z gwiazdami. Gwiazdy się wystawiają, a my mamy zrozumieć to wystawienie. Na czym polega to wystawienie? No właśnie na szczególnym ułożeniu ciała, na szczególnych akcesoriach, paleniu fajki. Jednym słowem, tu jestem. Patrzcie na mnie, możecie prosić mnie o to, żebym coś napisała. Możecie do mnie się zwracać. Ale podstawowa różnica polega na tym, że ja jestem półbogiem, półboginią w tej wersji związanej właśnie z gwiazdorstwem. Być szczególną postacią. z celebrytami mamy, nie wszyscy to rozumieją, ale taka jest literatura, dokładnie odwrotnie. To jest chłopak, dziewczyna sąsiedztwa.
Ktoś z nas.
Ktoś z nas i w dodatku jest takie przekonanie, absolutnie nieprawdziwe, ale funkcjonujące, że tak naprawdę jak ja bym chciał, to byłbym lepszy od Wiśniewskiego, od kogokolwiek, lepiej, tak. Ale mnie się nie chce. Mm-hmm. Prawda? Więc takie przekonanie, że ta tożsamość polega na takiej rozproszonej tożsamości i nie jest to wcale najważniejsze. Chłopak, dziewczyna z podwórka, chłopiec z podwórka, prawda? I te osoby, potem im zazdrościmy pieniędzy. Bo potem, szczególnie teraz w internecie, odkrywamy, że chłopak, który siedzi cały czas, jest nastolatkiem przy komputerze, zarabia w jeden wieczór więcej niż jego ojciec przez miesiąc. I nagle to jest szaleństwo. Co to jest? Na czym to polega? Za darmo pieniądze dają. A nie zupełnie za pracę, ale pracę zupełnie inną. Więc ja bym powiedział, że od razu przeszlibyśmy do etapu kultury popularnej, która wykształciła celebrytyzm, ale tak naprawdę to od momentu powstania internetu. Mm-hmm. Internetu, który
zmienił wszystko.
Zmienił wszystko. Zastanawiam się nad dobrym słowem. Przeorał. O, przeorał.
Ale przeorał, zobacz. Ale McLuhan, pisząc w latach 60., on pisał tak? W globalnej wiosce. Nieprawdopodobne, pisząc o telewizji, jak jednak to...
O internecie w gruncie rzeczy mówił. No bo ta telewizja... Ta telewizja według niego też byłaby taką telewizją dla wszystkich. No, ogromną rolę tam widziałby, więc byli rzeczywiście ludzie, którzy by przepowiadali, natomiast no nie w takiej skali. Jeśli mamusie, które chciały być baletmistrzyniami, nie udało im się to i teraz zmuszają dziecko, żeby chodziło na balet i dziecko nie cierpi tego, ale to robi dla mamusi, to one powtarzają, te matki, taki właśnie motyw. No idź tam, będzie i dużo pieniędzy, i będziesz znana, będziesz znana. A, no dzieci rzadko się dostosowują, ale słyszałem o szkole celebrytów, która gdzieś tu w naszym rejonie nawet, znaczy polskim, może warszawskim, istnieje, funkcjonuje. Uczy się pracy z mikrofonem, pracy przed kamerą, no wszystkiego tego się uczy, co jest potrzebne. Mnie zastanowiło to, że nie uczy się na przykład retoryki, na przykład pięknego mówienia, prawda? Fatalne, ja mam wrażenia z wszelkich konkursów na jakieś ważne postaci. Uczone są te postaci, jak uniknąć właściwie odpowiedzi, bo z tego, co pamiętam, to mówiło się, a teraz uśmiechniesz się i powiesz czyżby. Tego typu komunikacja to jest zła komunikacja językowa. Trzeba drugi raz wymieńmy Bralczyka, ale już być Bralczykiem w każdym miejscu.
Myślę, że też zobacz, że zrobiło się zjawisko, że można było kiedyś bardzo rozdzielić gwiazdy, no i właśnie celebrytów, czy też już właściwie teraz ci celebryci też się dzielą na celebrytów, którzy są jednocześnie gwiazdami i celebrytami. To nie jest tylko, że oni są znani z tego, że są znani, tylko że powiedzmy będzie to aktor, aktorka, ale która bardzo też, nawet nie, jeżeli nie sama czy sam, to ma agenta, który prowadzi media społecznościowe i pokaże tutaj zdjęcia z dziećmi z wakacji. Tu się właśnie podzieli tym, jaki krem ten fantastycznie działa. I to już nie jest tylko osoba, to jest ta osoba, która może też grać w teatrze, już na pewno w serialu. I to są takie, już jest to pośrednie. I jest jeszcze ktoś, kto się będzie nazywał tym influencerem, który rzeczywiście czasami studenci dziennikarstwa na zajęciach z komunikacji czy kreowania wizerunku, jak się pyta ich, kim chcieliby zostać, o czym pisać, o tym jako dziennikarze, czym się zajmować, no to niektórzy odpowiadają, że chcieliby być influencerami albo influencerkami i to jest jakby już ten zawód.
Ja widziałem taki program Ewy Zrzyski, w którym 12-13-letnie dziewczynki mówiły bardzo otwarcie, moja przyszłość leży w influencerstwie. Mm-hmm. I one tak bardzo poważnie to traktowało, nic innego mnie nie interesuje. Mm-hmm. Nawet pieniądze były na drugim, trzecim miejscu. Mm-hmm. Tu chodziło o ekspresję. Mam w sobie coś do powiedzenia światu. To, co przed chwilą powiedziałaś, jest szalenie intrygujące, bo nie wiadomo, jakie media są ważne dla tych właśnie influencer to be. I trzeba po prostu powiedzieć, że to nie jest na media typu gazeta. No, wiemy doskonale, że są ładne zdjęcia. Teraz widziałem album Leni Leibowitz, cudowny album, ale to wszystko, jak gdyby to nie jest to, dlatego że wymagana jest komunikacja. Wymagana jest w dzisiejszych czasach komunikacja. No ja nie mam z Anne Leibowitz żadnej komunikacji z tymi jej zdjęciami. Być może, ale to jest słaba komunikacja. Natomiast te wszystkie gwiazdy chcą natychmiast. Mhm. Natychmiast odpowiedzi na czacie, nie na czacie. A wreszcie chcą uczestniczyć w czymś, co jest dla mnie samego ze względu na mój wiek jednak nie halo, mm-hmm. jak to mówią, mianowicie w wirtualnych postaciach. Artificial intelligence powoduje, że powstają osoby, które lubimy, podobają nam się, a potem nam mówią, ty, przecież to jest sztuczne, to jest wszystko sztuczne. Inaczej nazywa się to, że to jest takie głębokie fake, taki głęboki mm-hmm. deepfake. Deepfake powoduje, że my często nie wiemy, czy to są te postaci prawdziwe, czy rzeczywiste. Część z nich może być rzeczywista, część nie. I zgadzamy się na to, bo to jest, najważniejsza jest ta komunikacja, którą mamy między nimi, ale w moim przekonaniu powinniśmy wiedzieć o tym i wtedy zgadzać się, natomiast coraz częściej jesteśmy robieni w konia, mhm. prawda? I sami nie wiemy, czy jakiej rzeczywistości jestem. A gorzej, gdyby te postaci nie wiedziały, w jakiej rzeczywistości są.
Mówisz o postaciach stworzonych przez sztuczną inteligencję od początku do końca, ale też wiemy, że sztuczna inteligencja może robić takie rzeczy, że przybierać postać, którą już znamy. No i powiedzmy, jeżeli jest to osoba, która nie żyje, to będziemy wiedzieli, że jest to stworzone przez sztuczną inteligencję, ale nie wiem, czy widziałeś, i też to jest pytanie do Państwa, jeden z odcinków, czy takiego długiego serialu, który już kilka sezonów, ale każdy z odcinków jest inny, czyli Czarne lustra. Mhm. I tam jest przez sztuczną inteligencję, i to jest też jakby w fabułę, nie chcę tutaj spoilerować Państwu, w fabułę wplecione, że jest Kate Blanchett i Salma Hayek są jej właśnie stworzone przez sztuczną inteligencję, jej alter ego, tak, nieprawdziwe.
I one się zgadzają na to?
No widocznie tak. Tam w fabule jest to właśnie, że się nie zgadzają i tam jakieś są, czy też, że sprzedały to swój wizerunek. Mhm. Bo ich agenci sprzedali, one podpisały, zgodziły się, ale nie wiedziały, jak daleko to pójdzie. Że tylko myślały, że do jakiejś roli, a potem to już jest multiplikowane i już ta postać się staje...
Pójdzie, bo partnera trzeba znaleźć. To jest problem tożsamości tak naprawdę, tożsamości celebrytów. A oczywiście można poprzestać na tym, że tę postać znamy, ona będzie występowała, więc możemy sprawdzić. Są rozmaite modele sprawdzania bycia z tymi postaciami. Natomiast tak naprawdę to my nie wiemy, czy na przykład chcemy obcować z tą osobą. Te komunikaty są na ogół językowe. To wygląda mniej więcej tak, jakby ktoś nagabywał. Ja, 20-letni chłopiec niby, prawda, spotykam się, mam randkę z jakąś tam osobą i też to jest nieprawda. To jest, wydaje mi się, bardzo trudne. No, musimy się komunikować. Mm-hmm. Człowiek żyje po to, żeby wymieniał pomysły, żeby wymieniał także swoją tożsamość językową. No, dorastam, mówię lepiej, gorzej. Jeśli tego nie ma, to może się obrócić przeciwko temu narzędziu. Mamy narzędzie, tylko nie za bardzo wiemy, co z nim można zrobić. Już bardzo dużo. No, ja należę do tej epoki, w której 12 lat czekałem na telefon. Wreszcie dostałem. Co rok musiałem ponawiać. No i wtedy to było moje medium. Tu mogłem się porozumiewać. No ale potem przyszła telewizja, która już się skończyła tak naprawdę, bo tu nie chodzi o ekran, tylko chodzi o to, że w jaki sposób mogę porozumieć, w jaki sposób może być ta druga komunikacja od telewizora do mnie, prawda? I to już mam kłopot. Natomiast internet powoduje, że te kłopoty są jeszcze większe. Nie rezygnujmy z komunikacji, a wydaje mi się, że wszystko zmierza ku temu, żeby tworzyć modele komunikowania, prawda? Żeby tworzyć takie dość dobrze znane, ale standaryzowane zachowania i przed tym uciekajmy.
No właśnie, no, my należymy do tego pokolenia, które rozmawiało i rozmawia. Mhm. Natomiast rzeczywiście patrząc na młode osoby, które nawet spotykają się, nawet już to nie jest tylko tak, że powiedzmy, nie wiem, grają ze sobą i nawet nie wiedzą za bardzo, z kim grają, tylko jakieś tam mają niki, które tym się posługują.
Ale, słyszałem nazwę na to pokolenie. Pokolenie mało mówiące.
I oni rzeczywiście, nie wiem, idą przez park i nie patrzą, jakby trzeba. Nawet tak. Ale też biorą i też, co jest ciekawe, że filmują bardzo dużo. Mhm. Czyli tak jakby nie liczyło się to, co jest, czyli to, co jestem w stanie poczuć zapach, nie wiem, dźwięk liści pod nogami, tylko jakiś obrazek, obrazek i ten obrazek puszczę i będą lajkować, ale to jest, zobacz i też co Państwo na ten temat myślicie, to odbiera nam taką możliwość bycia tu i teraz, odczucia tego, gdzie jesteśmy w tym momencie, bo jest ważne to, co nakręcimy i potem, jak inni na to zareagują. Czyli rezygnujemy z tego, co w danym momencie odczuwamy, przyjemnego czy nieprzyjemnego. Ja akurat mówię o rzeczach przyjemnych. I mnie się to zdarzyło, nie wiem, pewno z 10 lat temu, kiedy byłam w górach i szłam z koleżanką i ze swoim synem i jej synem i szłyśmy, wracałyśmy z Doliny Strążyskiej i taka jedna, znaczy moja ulubiona pora w górach zimą, kiedy ta niebieska godzina przychodzi, czyli zaczyna się zmrok i wszystko staje się takie niebieskawe i było przez szkowiście świeży śnieg, było pięknie. I rozmawiałam z koleżanką i mówiliśmy, zobacz, pięknie, pięknie. Ona mówiła, pięknie. I ona w pewnym momencie wyjęła komórkę, przestała ze mną rozmawiać, tylko zaczęła robić zdjęcia, jeszcze nie film, zaczęła robić zdjęcia i te zdjęcia wrzucała na Facebooka. Ja jeszcze chyba wtedy nie byłam aktywna. I też się rozdzwaniały, czyli była komunikacja, że rozdzwaniały się telefony, jak to jest pięknie. I ona opowiadała i robiła kolejne zdjęcia, czyli nie była ze mną w tym momencie i nie była nawet ze sobą w tym momencie, tylko ważny był ten odbiór zewnętrzny.
To są piękne sprawy w literaturze. To są zwykle takie case'y, które się potem analizuje. Na przykład jeden z nich, że w tej chwili mamy taką sytuację, że tylko znajomi przychodzą, urodziło się nowe dziecko. Rodzice pokazują to małe dziecko, ale natychmiast ręką przesuwają, co tam ten maluch. Zobaczcie, jakie piękne zdjęcia tego malucha mam. Prawda? Więc to jest przeniesienie. Natomiast tak właśnie jest, że zdjęcie jest dla nas czymś ważniejszym. A wspaniałym przykładem jest Silent Disco. Mm-hmm. Silent Disco tak. Polega na tym, że kilkanaście, nawet kilkadziesiąt osób ma...
Czy kilkaset.
To by już było koszmarne. Różne rzeczy odgrywa, to znaczy porusza się w różny sposób, bo mają różne kawałki muzyczne.
Tak, czyli każdy tańczy osobno, czyli to jest znowu, każdy że nie tańczymy do tej samej...
Że na wspólnej sali
tak,
niby,
tak.
prawda?
Ale każdy jest sam.
Każdy jest sam. I to jest metafora przyszłych lat. No, brak komunikacji, niemożliwość właściwie dogadania się. To jest kres na pewno książek, prawda? Bo wtedy o czym mamy rozmawiać? No i jeszcze rozmawiamy o książkach, ale coraz rzadziej. O wszelkich ekranowych formach, prawda? My coraz częściej nie mówimy o filmie, bo nie za bardzo go rozumiemy. Ten film jest coraz bardziej trudny dla nas i nie sądzimy, że należy o nim dyskutować. Film jak film. Prawda? A koni jak jest, każdy widzi. Więc o czym tyle gadać? Ja stwierdziłem, że bardzo wielu studentów tak podchodzi do filmu. Zadanie najprostszego pytania, no a kto w końcu zabił i w którym momencie? Powoduje wzruszenie ramion, więc to już mamy dwa podstawowe media, które są kulawe, o których trudno będzie mówić. No zostaje internet, ale jak mówię, on jest dopiero niebezpieczny, bo sugeruje nam, daje nam iluzję tego komunikowania, a możemy komunikować się z kimś zupełnie sztucznym.
Możemy ze sztucznym. Myślę też, że pojęcie czasu bardzo się zmieniło, dlatego że kiedyś mieliśmy do czynienia z filmem czy z książką, nawet jeżeli to był serial telewizyjny, powiedzmy takie wspaniałe jak Noce i Dnie czy Chłopi, i to też było to ileś odcinków, na które trzeba było poczekać, ale one się kończyły. Przychodził moment i było zakończenie. Żegnaliśmy się z fabułą, żegnaliśmy się ze światem przedstawionym, żegnaliśmy się z bohaterami i to było jakieś postawienie końca, domknięcia.
Nie ma końca.
Dzisiaj, jeżeli pierwszy sezon dobrze pójdzie, pilot, będziemy to ciągnąć i my się nie możemy rozstać. I mnie to przypomina troszkę jak narkomani, czyli uzależniamy się od tego. Nie możemy powiedzieć sobie już teraz, koniec, no cudownie, może tam za rok jeszcze raz przeczytam tę książkę albo za ileś lat do niej wrócę, czy jakiś film. A tutaj właściwie cały czas mamy takie dostarczanie kolejnej strawy.
Nie macie racji twierdząc, że ona umarła, ponieważ cudowny lek nagle się pojawił i ten cudowny lek spowodował, że ta postać żyje, funkcjonuje.
I w kolejnym sezonie znowu ją Państwo powitacie.
Tak, masz rację, to jest jeden z tych elementów, ale inny jest taki, że coraz częściej, ja na pewno łapię się na tym, że z żoną czekamy, aż te wszystkie rzeczy się usadowią w pamięci naszego komputera. To znaczy, jeśli mamy The Crown i tam jest ileś odcinków, to czekamy. Mm-hmm. Czekamy po to, żeby tak naprawdę w dwa wieczoronoce to skonsumować. Bo zastanawiam się, czy tak powinno być, czy nie jest to sytuacja związana z filmem, z filmowym odbiorem, że on zostaje narzucony na to. W każdym razie nigdy nie zgodziłbym się na to, żeby jeden góra dwa epizody oglądać. Ja chcę, skoro jest jakaś fabuła, narracja, dawajcie ją, dawajcie. I nie wiem, czy to właściwie odpowiedź Ridleya Scotta na Napoleona. On powiedział, że człowiek dłużej niż 2,5 godziny nie wytrzyma, tylko takie filmy róbcie do tej granicy. Mm-hmm. A sam jednak spowodował, że ta granica, byłem na tym i trudna to jest granica. Włosi co robią? Primo tempo, secondo tempo, prawda? Mm-hmm. Może my byśmy się nauczyli. To jest kapitalna rzecz.
No właśnie, znaczy, opowiedz Włosi o tym są, trochę więcej.
Włosi są inni. Większość filmów włoskich z lat 50. neorealizm, jakie znamy, ma dwie, chyba nie więcej, części. Jest primo i secondo tempo, czyli pierwsza i druga część. Jak tak dokładnie się temu przypatrzysz, to robione jest to bez wiedzy o tym, że będziemy ciąć. Mm-hmm. Po prostu robi to człowiek dystrybutor, a nie człowiek, który dba o narrację. Więc można to robić. Pewnie dlatego, że Włosi są szczególnym narodem, w sposób szczególny kino ogląda, taki żywiołowy. Byłem na kilku takich pokazach. To jest niesamowite, bo to jest krzyczenie, nie rób tego, uważaj, on jest z boku i cię zastrzeli. Cudowne to jest. Ale co robić? Są filmy, w których, które nie wymagają już jakiego typu odbioru. To do niektórych typów odbioru jest nastawione, przygotowane. Zawsze zastanawiam się w takich sytuacjach, czy oni są inni, czy oni, ta kultura, w której wyświetlamy filmy i chcemy obcować z nimi inaczej niż inne narody. Nie wiem, to by dużo do sprawdzenia było. Też mamy takie kino, którego spróbuj puścić, ja wiem, jakiś z filmów Wajdy wczesnych twoim studentom. Będzie już Panny z Wilka były przegadane według nich. A przecież przepiękny film. Mm-hmm. No? Więc udział mowy, pociąg na przykład. Mm-hmm. To są filmy dla nich nie do strawienia. One inaczej powinny być. Jest taka opowieść o chłopcu, ośmiolatku, w momencie, gdy mama skończyła na nim badanie, okrutne badanie, bo po prostu pozwoliła mu oglądać wszystko, nawet gry wideo, i notowała to. No więc okazało się, że chłopiec, ośmiolatek, po raz pierwszy poszedł do kina. I wygląda to tak, ona opisuje, zaczął się rozglądać na prawo, na lewo. Następnie szukał pod fotelem, czy czegoś nie ma. Szukał przycisków. W końcu zrezygnował z tego doświadczenia i powiada tak, to nie jest moje doświadczenie. Ja muszę grać, ja muszę być aktywny, a wy tu mi proponujecie coś absolutnie miernego. Mm-hmm. To było chyba 15-16 lat temu w Kalifornii. No, takie pokolenie już jest. Już jest, które ma za nic coś innego niż...
Czy skupić uwagę przez dłuższy czas i tak, jak już tam 2,5 godziny, to rzeczywiście trudno. Ale myślę, że na to jakoś jest też rozwiązanie. Oczywiście pewnie nie na jakąś dużą skalę, ale też gdyby rodzice zadbali, żeby oglądać z młodymi osobami, tak jak ja ze swoim synem, z jego dziewczyną.
Idealistka.
Oglądamy więc Panny z Wilka. Kilka razy już chyba oglądał mój syn, wiesz, czytał opowiadania i bardzo mu się Iwaszkiewicz podobał.
Ile lat ma?
Teraz już będzie miał niedługo 20, natomiast miał chyba 17 lat i Pociąg Kawalerowicza oglądaliśmy, ale też wielki zachwyt nad Za ścianą Krzysztofa Zanussiego. Aha. Czyli mała właśnie nowela filmowa na dwójkę aktorów, trochę takim bergmanowskim stylu, i też zostało to docenione i całą klasykę oglądamy razem i Niebezpieczne związki, które są pełne, paradne i potem takie małe arcydzieła typu właśnie Za ścianą.
Ja nie chciałbym, żebyśmy my, a na pewno ja, nie wyszli tu na takiego starca, który boleje
malkontentów,
ale warto zauważyć, że zmienił się sposób odbioru i to radykalnie. I tak jak, nie wiem, czy chciałeś to powiedzieć, ale czy wynikało z tego, że oglądałaś razem z synem filmy?
Tak. Żeby rozmawiać razem.
Tak powinno być. Tak powinno być. I także o sprawy przemocy chodzi, o pewne seksualne rzeczy, które mogą tam się zdarzyć. No trzeba by oglądać razem ze swoimi dzieciakami. No ale kto ma na to czas? Ja prowadziłem kiedyś takie podejścia do edukacji medialnej. Twierdziłem, to przez Krajową Radę Radiofonii przeszło, twierdziłem, że muszą rodzice mniej więcej do kilkunastolatka dostosować w ten sposób repertuar, żeby mogli razem oglądać. Tu nie chodzi tylko o obrazy przemocy. Chodzi o to, żeby rozumieć. Mm-hmm. A kino nie jest takie łatwe. Film nie jest taki łatwy do zrozumienia.
Tak, ale ja myślę, że też jest też taka... W drugą stronę to poszło, jeśli chodzi o właśnie telewizję, czy też ten, że coś, co było takim tam, nie wiem, familijnym, a teraz moim zdaniem takie filmy, które są absolutnie filmami dla dzieci, które mogą być też się podobać dorosłym. Ja też z przyjemnością Harry'ego Pottera oglądałam z synem, ale na przykład, że po godzinie 20 w telewizji jest Shrek i myślisz sobie, Czek, no to jest jednak film animowany dla dzieci, a jest puszczany jako film dla dorosłych, czy też no, dla wszystkich. Więc to, że my się też regresjonujemy i bardziej właśnie takie filmy oglądamy i one się stają kultowe, które były kiedyś filmami, na które się czekało, że będą święta i będzie jakiś film Disneya w teleranku pokazany.
Kevin sam w domu. Tak, i to jest groźna sytuacja, bo tak jak gdyby wynikało z niej, że jest tyle filmów pasujących do tego młodego człowieka, że on może nawet po 20, a nawet po 22, no nie, to powinien spać już. A dużo mamy takich niejasności w odbiorze, no w jaki sposób, czy w autobusie to, o czym mówiłaś, to są krótkie 30-minutowe serie. W związku z tym można to oglądać na dobrą sprawę w autobusie. Ale pamiętacie Państwo Baśkę z B, z oddziału B. Tam starsza pani, która dość dowcipnie nam przekazywała no takie 15-minutowe, a nawet krótsze rzeczy. Więc no jak to oglądać na tą 15-minutówkę? No można oglądać czekając na autobus? No niezupełnie. Jak ktoś harczy obok, to ja nie mogę słuchać ciekawych nawet rzeczy. Więc mamy problem. Czy z kolei spowodować, że będzie to odbiór taki bardzo skupiony. No, my nie mamy tyle czasu chyba. Interesujące jest dla mnie, jak dzieciaki czytają e-książki, prawda? Przez słuchawki. Ja sam mam takiego wnuka, 6-7-latka, który bardzo pożera te książki, no ale pożera słuchając.
Słuchowiska.
To są słuchowiska dla niego. Czy to nas czeka? Czy jaka będzie następna forma, którą nam proponują? Aż się boję, bo niestety sądzę, że będą rządzili tym wszystkim. Rządziły będą pieniądze, a nie psychologowie, czy pedagodzy.
No i właśnie. Ten widz, on się po prostu będzie stawał konsumentem treści. I to jest, myślę, że ta taka zmiana, że też produkcje będą bardziej pod widza, żeby to było łatwe, przyjemne, cokolwiek ktoś traktuje jako przyjemne, bo też oglądanie przemocy też dla niektórych jest przyjemne. Ale może rzeczywiście tak, żebyśmy nie zakończyli w takim mroku. W takim mroku. Czy jest coś, co byś polecił na przykład naszym widzom, żeby sobie obejrzeli jakiś film, czy wrócili do jakiejś klasyki, czy też do tych rzeczy coś współczesnego. Teraz taka przerwa między świętami, nowym rokiem, potem jeszcze Trzech Króli, w związku z tym taki czas, kiedy więcej możemy przestrzeni dla siebie zorganizować i mieć
tak,
tego czasu.
Dwie rzeczy. Pierwsza to jest, mam ciągle, jak gdyby nie było czasu na to, żeby oglądać Godarda i tego typu falowe rzeczy. Tam są przecudowne rzeczy, no, zmiany koloru, zmiany tła, nie wiadomo, gdzie ten człowiek idzie, głos pochodzi z innego miejsca niż... To jest przepiękna gra i takie zygzyk dla widza. Byłeś nieuważny, a ja w tym momencie coś pokazałem istotnego, nie wiem, szkatułka, cokolwiek. Więc takie inteligentne kino na pewno będę chciał zaliczyć, ale co więcej, chciałbym, żeby część domowników także uczestniczyła w tym i to tak jak 6-7 osób siądzie, to może coś zrozumiemy głębiej z tego właśnie miejsca. No a druga rzecz, druga jak gdyby po drugiej stronie stojąca, to chodzi mi o to, żeby nauczyć się internetu. Naprawdę są gatunki internetowe. Już do tego doszło, że no, wiemy mniej więcej, co chcemy oglądać i rozróżniamy teleturniej, prawda, od jakiegoś filmu nie, bo film nie jest. A może film też jest specyficzny, ten właśnie film specyficzny, bo przykraja się, przykrawa film, żeby zmieścił się, żeby żeby w odpowiednie miejsce przygotowane dla niego na reklamę wpadł właśnie. Chciałbym przyjrzeć się, stworzyć coś takiego jak gatunki internetu. Mm-hmm. Czy istnieją, czy możemy, czy one się rozwiną. No, skądinąd wiadomo, że celebrytyzm, od którego zaczęliśmy, powstał i tak naprawdę w Polsce ugruntował się ze względu na taniec z gwiazdami. Mm-hmm. Taniec z gwiazdami był czymś szalenie ważnym dla polskiej publiczności. Nie dość, że zawierał takie elementy groźne dla katolicyzmu, pedagogiki klasycznej, prawda?
Panie profesorze, Wiesławie drogi, czyli co, święta i ten czas, który wolny jest, czyli sięgać po oglądanie jakiejś klasyki.
Świadomie oglądać.
Świadomie oglądać. I wspólnie może rzeczywiście, bo to była, kiedy była właśnie bardziej telewizja, a nie internet, że i tak wtedy też narzekało się, że niedzielne obiady nie są rozmową, a oglądaniem telewizji, ale jednak było to wspólne oglądanie telewizji i można było się wymieniać jakimiś uwagami, a że tutaj ta dziennikarka, czy ten ktoś, bo w związku z tym było to jakoś rodzinne czy wspólnotowe, natomiast rzeczywiście te słuchawki i te silent disco, czy też no, każdy jest ze swoją komórką i jesteśmy zupełnie osobno i to jest niestety taki znak czasów.
Ja bym jeszcze dołożył do tego taki element, bo okazało się, z badań wynika, że zdecydowana większość polskich domostw ma otwarty telewizor przez cały czas tego obiadu ważnego. I to powoduje sytuację, w której częściowo tylko są nastawieni. O, popatrz, jakie...
Tak.
Cisza, potem spokój, jedzenie, o popatrz tam. To nie ma nic wspólnego z odbiorem narracji, z jakąś ciągłością logiczną, nie, czegoś takiego nie ma. Więc ja bym chciał, żeby ten telewizor był zgaszony w odpowiednich momentach, a w innych momentach, żeby, to jest prawie niewykonalne, bo nadal będzie to wyrywkowe spojrzenie, które w istocie no, izoluje cały ten film. Nie oglądamy filmu, nie oglądamy całości, więc starajmy się, ja to ćwiczę, mianowicie otwierać telewizor i internet w momencie, w którym chcemy to oglądać, a nie w momencie, który ma nam towarzyszyć, nie wiem, robieniu innych czynności.
Zastępować właściwie. Zastępować, tak. Jako to jest substytut bardzo wielu rzeczy. Bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Czekam jak zwykle na Państwa komentarze. Co Państwo oglądacie, co oglądaliście niedawno. Co może też chcielibyście polecić. No i co właśnie myślicie o tych nowych czasach, kiedy wszyscy jesteśmy trochę osobni ze względu na to, że różne treści nam towarzyszą i niekoniecznie rozmawiamy z bliskimi o tym. Każdy żyje osobno. Dziękuję Państwu, dziękuję, że jesteśmy razem ciągle i rozmawiamy. I do zobaczenia wkrótce.